Dziękuję bardzo za
miłe zaproszenie od zboru w Chełmie. Cieszę się, drodzy braterstwo, że mogę mieć wspólnie społeczność razem z wami, że wspólnie możemy zastanowić się nad Słowem Bożym w tej chwilach, które są przed nami. Zanim przejdę do naszego tematu, chcę przekazać serdeczne braterskie pozdrowienia od całego zboru Pana w Katowicach, którego jestem członkiem, od braci i sióstr, którzy tam pozostali, którzy nie mogli tutaj przybyć. Dzisiaj jeszcze telefonicznie także siostra Irena, porada brat Jacek, kawa, braterstwo Skibowie, także serdecznie nas wszystkich pozdrawiali, a więc ci bracia i siostry przesyłają wam miłość swoją braterską. Kochani braterstwo, każda modlitwa, każda pieśń, praktycznie chyba każdy wykład, albo prawie każdy wykład, obraca się czy nawiązuje myślami do naszego Pana, do naszego Zbawiciela. Przed nami jest szczególny czas, czas pamiątki śmierci Pana Jezusa. Za około półtorej tygodnia, czy może nawet niecałe półtorej tygodnia, będziemy spotykać się w swoich społecznościach po to, żeby obchodzić to największe święto dla chrześcijanina. Upamiętniać śmierć naszego Zbawiciela, wspominać o tym, czego dokonał dla człowieka. Dlatego w tym szczególnym czasie chciałbym zaprosić was, drodzy braterstwo, do wspólnego rozważenia tematu właśnie poświęconego naszemu Panu, Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, a dokładnie spojrzymy na tą ofiarę z tej strony, jak ją widział Jego Ojciec, Pan Bóg. W tej lekcji, drodzy braterstwo, przypomnimy sobie pewną historię ze Starego Testamentu wskazującą właśnie na ofiarę Pana Boga. Na ofiarę Pana Boga i pełne poddaństwo Pana Jezusa w tym dziele. Pełne Jego poddanie się, dobrowolne. Chęć, Panie Boże, jestem, aby czynić Twoją wolę. Jest to piękna historia, drodzy braterstwo, przeszywająca serce. Historia pełna wzruszeń. Historia, która porusza każdego. Tak wierzę. Jestem przekonany. Mnie samego ta historia niezwykle porusza. Historia ta miała miejsce około 2090 lat od stworzenia człowieka. Zwróćmy zatem uwagę w tej chwili, drodzy braterstwo, na to typiczne tło, antytypiczne tło historii związanej z największą ofiarą Pana Boga. Taki jest tytuł naszej lekcji. Największa ofiara Pana Boga, a podstawa do naszych rozważań to pierwsza Księga Mojżesza, 22 rozdział, wersety 1 do 18. A więc historia Abrahama i ofiarowania przez niego jego syna Izaaka. Zanim będziemy odczytywać te wersety i zanim sobie je omówimy, kilka słów wstępu. Pan Bóg, drodzy braterstwo, jak wiemy, posiada cztery główne przymioty swojego charakteru. Miłość, sprawiedliwość, mądrość i moc. Które to łaski charakteru, tak, uwidaczniają się w każdej rzeczy, którą czyni, w każdym jego dziele, w każdych jego słowach, w każdym jego postępowaniu, w każdej myśli, w jego planie, we wszystkim, co czyni. Te rzeczy się w nim przejawiają. Zacznijmy na wstępie od wyjaśnienia działania boskiej sprawiedliwości w ofiarowaniu Pana Jezusa. W śmierci doskonałego Pana Jezusa za niedoskonałego Adama. Ktoś mógłby powiedzieć, ktoś, kto nie rozumie tych myśli, no jak to, jaki to ma związek ze sprawiedliwością? Mówisz, bracie, że Pan Bóg kieruje się sprawiedliwością, a z drugiej strony mówisz, że posyła swojego doskonałego Syna, niczemu niewinnego, i mówi, idź mój synu i złóż z siebie ofiarę, złóż z siebie życie, przechodź te wszystkie doświadczenia, cierpienia, które cię tutaj będą czekać na ziemi po to, żeby uwolnić tego Adama z powodu jego grzechu. Ktoś by powiedział, to jest niesprawiedliwe. Ale drodzy braterstwo, tak może powiedzieć ktoś, kto nie rozumie tej kwestii. Ktoś, kto nie rozumie, czym jest okup, czego tak naprawdę okup dokonuje dla człowieka i czego dokona dla całego człowieka w przyszłości. Rzeczywistość jest zupełnie przeciwna temu myśleniu. W takim działaniu Pana Boga ujawnia się Jego wielka mądrość, moc, sprawiedliwość, ale także i miłość. Pan Bóg zapowiedział Adamowi, że jeśli zgrzeszy, zapłatą za jego grzech będzie śmierć. Pierwsza Księga Mojżesza, 2 rozdział, werset 16 i 17 o tym mówią. Pierwsza Księga Mojżesza, 2 rozdział, werset 16 i 17. I rozkazał Pan Bóg człowiekowi, możesz jeść dowoli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Na pewno umrzesz. Adam zgrzeszył, nie posłuchał tego. Nie będziemy wnikać w tej chwili celowość, niecelowość. Nie będziemy iść w tą ścieżkę w tej chwili. Jest to faktem. Adam zgrzeszył. Wówczas z tych czterech przymiotów Pana Boga, drodzy braterstwo, zadziałała sprawiedliwość. I zgodnie z wyrokiem, który został podany, z przestrzeżeniem Adama, jeśli zgrzeszysz, zostaniesz wydalony z ogrodu Eden, umrzesz, umierając śmiercią umrzesz, to Pan Bóg tego dokonał. Pan Bóg to uczynił. Jego sprawiedliwość zadziałała i mówi, zgrzeszyłeś, przestąpiłeś moje prawo, w związku z tym ja realizuję tą karę, to, co obiecałem tobie, jeżeli będziesz nieposłuszny. Apostoł Paweł przypomniał tą zasadę w liście do Rzymian, 6 rozdział, werset 23, kiedy powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Czy Pan Bóg mógł nie zauważyć grzechu Adama? Czy Pan Bóg mógł być, jakby ktoś powiedział, pełen miłości i powiedzieć, Adamie, nie przejmuj się? Czy mógł powiedzieć, Adamie, wiesz co, stało ci się, ale żeby to było ostatni raz? Czy mógł coś takiego powiedzieć? Mógł tak zareagować? Nie mógł. Gdyby tak zrobił, przestąpiłby swoją sprawiedliwość. Jego prawom zaprzeczałoby takie postępowanie Pana Boga, zaprzeczałoby Jego prawom, Jego doskonałości, Jego słowności. Jakim byłby Bogiem dla człowieka, który raz coś mówi, zakazuje, napomina, a później z drugiej strony mówi, a dobrze, stało się, no trudno, tak? Nie, Pan Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Jakie mielibyśmy wówczas do Niego zaufanie? Czy moglibyśmy, drodzy braterstwo, patrzeć na Pana Boga z pełnym autorytetem i zaufaniem, wiedząc, że On zmienia swoje zdanie w stosunku do tego, co już wcześniej powiedział? Zatem sprawiedliwość Pana Boga musiała i musi pozostać niewzruszona. Musi. Nie ma innej możliwości. Musi i chce, drogi Stwórca, Pan Bóg, respektować tą sprawiedliwość. Wszelkie zasady, które stworzył, wszelkie zasady, które respektuje względem wszystkich podległych sobie stworzeń. Pan Bóg nie może zaprzeczyć samemu sobie. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 2 rozdział, werset 13. Apostoł Paweł o tym mówi. Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej. Miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. Psalm 89, rozdział, werset 15. Sprawiedliwość jest gruntem stolicy Twojej. Wydany na Adama wyrok był w pełni sprawiedliwy. Adam umarłby śmiercią wieczną, bo na taką został skazany. W momencie, kiedy Pan Bóg wydawał na niego ten wyrok, w momencie, kiedy mu ostrzegał go, jeżeli zgrzeszysz, to umrzesz, on już wtedy nie powiedział mu, wiesz co, zgrzeszysz, ale ja w swoim planie przed wiekami przewidziałem Zbawiciela, który cię odkupi. Nie, on tego nie zrobił. Powiedział, zgrzeszysz, umrzesz. Nie ma odwrotu. Twoja decyzja. Ty to zrobisz. Lub też nie. Wydany na Adama wyrok, tak jak powiedzieliśmy, był sprawiedliwy. Pan Bóg przewidział jednak zbawienie od tej śmierci wiecznej, na którą był skazany tak naprawdę Adam. Nie znaczy to, drodzy braterstwo, że Pan Bóg mógłby odroczyć czy odroczył wyrok, albo że przewidział uwolnienie spod tego wyroku w sytuacji, kiedy powiedziałby, dobrze Adamie, w porządku, nie przejmujemy się, tak? Jakoś to będzie. Nie, Pan Bóg nie zastosował takiej zasady. Znów, dlaczego? Bo tak jak powiedzieliśmy, zadziałała jego sprawiedliwość. Odroczeniem wyroku dla Adama jedynie był proces umierania, w który wszedł w momencie, kiedy zgrzeszył. 900, ponad lat Adam był w procesie umierania, aż jego życie zakończyło się śmiercią. Śmiercią, z której na tamten moment, na tamtą chwilę, tak, wydawało się, że nie ma odkupienia. Aż do czasu, kiedy pierwsze wzmianki w Słowie Bożym, już pierwsza księga Mojżesza, trzeci rozdział, między innymi tak, obietnica wyzwolenia człowieka spod tego wyroku. Pierwszy zarys tego zbawienia pokazał się w czasie, gdy był wydany właśnie na Adama wyrok, tak jak powiedzieliśmy. Jak mówi Słowo Boże w liście do Rzymian, 5 rozdział, werset 12, możemy sobie odczytać, list do Rzymian, 5 rozdział, werset 12, list do Rzymian 5, 12. Apostoł Paweł mówi, dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przyszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Zatem grzech przyszedł przez Adama. Wszyscy stali się grzeszni, wszyscy stali się niedoskonali. I tak samo przez jednego człowieka Pan Bóg przewidział to zbawienie. Psalm 49, rozdział, werset 8, gdzie psalmista Dawid mówi o tym, że nikt żadnym sposobem, żaden człowiek nie jest w stanie odkupić swojego brata z wyroku, pod którym jego brat się znajduje. List apostoła Pawła do Rzymian, trzeci rozdział, werset 10, gdzie apostoł Paweł mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nikt poprzez własne postępowanie, poprzez własne uczynki, poprzez własne starania nie jest w stanie się udoskonalić w dzisiejszym czasie. Nikt. Dlatego widzimy, że gdyby nie ofiara Pana Jezusa, gdyby nie Jego odkupienie, gdyby nie wspaniały, doskonały plan zbawienia, który przewidział Stwórca Pan Bóg, gdyby nie Jego ofiara, której sam poniósł w tym zakresie, my bylibyśmy, drodzy braterstwo, bez żadnej nadziei i bez możliwości na życie. Dlatego właśnie nasz dobry Stwórca, Pan Bóg, przewidział w swoim planie największą z możliwych ofiar, jaką mógł uczynić. Podkreślam, jaką mógł, nie jaką musiał, jaką mógł uczynić Pan Bóg w stosunku do człowieka. Ponieść to cierpienie, ponieść tą swoją ofiarę na korzyść człowieka, odkupienia człowieka. Nie tylko jako Stwórca, jako Bóg Wszechświata, ale przede wszystkim jako Ojciec całego rodzaju ludzkiego. Zesłał On swojego jednorodzonego Syna, aby Jego Syn właśnie dokonał tej ofiary. Ewangelia świętego Jana, trzeci rozdział, werset 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, uwierzył w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy mogą być piękniejsze słowa dla grzesznego, upadłego, skazanego na potępienie wieczne i na śmierć wieczną człowieka? Tego, który był, drodzy braterstwo, pierworodnym wszystkich stworzeń, który był początkiem stworzenia Bożego, to Jemu właśnie, Logosowi, Stwórca Bóg, dał tą propozycję, idź, zrealizuj dzieło, które zamierzyłem. Możesz stać się wybawicielem całego rodzaju ludzkiego. A co pozostało Logosowi? Jako temu, który był zawsze wierny swojemu Ojcu? Tak, Panie Boże, poślij mnie, jeżeli chcesz, uczynię wszystko to, co zamierzyłeś w stosunku do mnie, do tego Odkupiciela. Pan Jezus dobrowolnie podjął się tej misji zaoferowanej Mu przez Ojca. Tak jak do tej pory, przez cały czas wiernie realizował wytyczne głównego architekta w stwarzaniu świata. Pamiętamy, stwarzał Logos cały świat i to nie czynił tego z własnego pomysłu, bo on miał taką wizję stworzenia świata, tylko realizował plany stworzenia, które przekazał mu jego Ojciec. Zrezygnował z chwały, którą miał u swojego Ojca. Nasz Pan powiedział o tym, Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 5 i 24. Ewangelia świętego Jana, 5 rozdział, werset 24. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. I werset 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Jeszcze przed założeniem świata. Logos był bogatym, ale dla nas stał się ubogim. Drugi list do Koryntian, 8, werset 9. Dalej, apostoł Paweł w liście do Filipian, 2, werset 7 i 8. Postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym, i to aż do śmierci krzyżowej. Tytus, 2, werset 14. Dał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości. Od wszelkiej nieprawości. Efezjan, 1, werset 7. Kolosan, 1, werset 14. W którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. I drodzy braterstwo, dziesiątki, setki jeszcze innych tekstów moglibyśmy podawać na udowodnienie, że właśnie nasz Zbawiciel dobrowolnie opuścił chwałę, bogactwo, które posiadał, chwały i przywilej bycia ze swoim Ojcem po to, żeby stać się tym ubogim człowiekiem, aby dokonać ofiary za nas. Wiemy o tym. To jest fakt. To jest fakt. To jest niezaprzeczalne. To jest niepodważalne. Dzisiaj historycy nawet mówią o takim człowieku, jakim był Jezus, jako o fakcie historycznym, że On był, przyszedł, umarł na krzyżu. Ale jeszcze nie wszyscy rozumieją, może nawet i niewielu rozumie, co tak naprawdę ta ofiara przynosi dla człowieka. Wiemy to, drodzy braterstwo, że Pan Jezus doskonały złożył swoje życie na krzyżu za niedoskonałego Adama. To, co czytaliśmy w liście do Rzymian, 5, werset 12-19, także o tym wskazuje. Tak jak boska sprawiedliwość potępiła i skazała na śmierć człowieka za jego grzech, tak boska miłość z mądrością przewidziały możliwość odkupienia grzesznego człowieka z tego stanu, w jakim się znalazł. I co więcej, przywrócenie go do doskonałości, przeprowadzenie go przez proces restytucji, naprawienia, po to, żeby ten człowiek grzeszny, będąc bogatszy od doświadczenia z grzechem, ze złem, udoskonalony, doświadczony, mógł przez wieki żyć w radości, w szczęściu, w wiekach przyszłych w Królestwie Bożym. Moc Pana Boga, drodzy braterstwo, zrealizowała ten wspaniały plan. A więc widzimy już działanie sprawiedliwości Pana Boga, która skazała na grzech człowieka, który zgrzeszył, czyli Adama. Widzimy działanie miłości Pana Boga, który przewidział i dał swojego Syna, żeby odkupić człowieka z jego stanu, w którym się znalazł. Nie musiał tego czynić, tak jak powiedzieliśmy, ale zrobił to z miłości. Widzimy Jego mądrość w zaplanowaniu tego planu i moc w jego realizacji. Pan Bóg tym samym zapewnił cenę okupu, wyzwolenia dla człowieka. Pierwszy list do Tymoteusza, 2, werset 5 i 6, między innymi wskazuje na tą cenę okupu, jakiej dokonał nasz Pan Zbawiciel. Po tych kilku słowach przypomnienia wstępu, drodzy braterstwo, dotyczących działania łask Pana Boga w stosunku do Jego Syna i ofiary, którą miał dokonać, możemy przejść do omówienia naszej historii z pierwszej księgi Mojżesza, 22, werset 1-18. Pierwsza księga Mojżesza, 22, werset 1-18, w której to właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, jest pięknie pokazany Pan Bóg, który przedstawia ofiarę swojego umiłowanego Syna i działanie Jego miłości w stosunku do tego dzieła. Werset pierwszy. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. Po tych wydarzeniach, po jakich wydarzeniach? Jeżeli zobaczymy wstecz, poprzednie rozdziały, zobaczymy opis narodzin Izaaka, zobaczymy wygnanie, wypędzenie Hagar razem z Ismaelem, tak? Zagrabienie studni Abrahama przez synów Abimeleka. I po tych wydarzeniach wszystkich, tak? Bóg postanowił wystawić Abrahama na próbę. Tak jak wielokrotnie w Piśmie Świętym czytamy, drodzy braterstwo, Pan Bóg wystawiał na próbę swoich wiernych proroków. Izraela. Wystawiał ich na próbę. Po co? Chciał sprawdzić ich wiarę, ich wierność. Co są gotowi poświęcić w swoim życiu po to, żeby być wiernym Panu Bogu? Po to, żeby jeżeli Pan Bóg mówi zrób tak, to On zrobi bez wahania, bez zastanawiania się, bez dywagacji, a to jest dobre, to nie jest dobre. Skoro tak mówi Stwórca, tak ma być. Pan Bóg chciał wypróbować swój lud, chciał wypróbować te wierne jednostki w tym okresie czasu. Widzimy w tym tekście zapowiedź doświadczenia Abrahama. Abraham staje w gotowości na wezwanie Pana Boga i mówi: oto jestem, Panie Boże, słucham Cię. Co takiego chcesz, abym uczynił dla Ciebie? Abraham w tej historii, drodzy braterstwo, reprezentuje przymiot łaski, charakteru Pana Boga, miłość. Czyli zapamiętajmy to, Abraham to miłość w naszej historii, przymiot boskiego charakteru, miłość. No ale czytaliśmy, że Bóg zwrócił się do Abrahama. Jak zatem wytłumaczyć tą kwestię? Pan Bóg zwraca się do przymiotu swojej do przymiotu swojego charakteru, do miłości i coś takiego mówi. No właśnie, kogo zatem tutaj przedstawia Pan Bóg mówiący do Abrahama? Pan Bóg jest istotą, która posiada wszystkie cztery przymioty charakteru, tak jak sobie powiedzieliśmy. W naszej historii Pan Bóg będzie się ujawniał głównie w przymiocie sprawiedliwości. Pan Bóg w naszej historii mówiący do Abrahama to jego przymiot sprawiedliwości. Natomiast Abraham sam, do którego mówi Pan Bóg w tej historii, to jest jego przymiot miłości. Historia ta pięknie ukazuje doświadczenie, sprawdzenie miłości przez sprawiedliwość Bożą odnośnie ofiary, jaką trzeba ponieść, aby odkupić człowieka. Sprawiedliwość. Pan Bóg zwraca się do miłości, tak, i daje warunki, jakich wymaga, jakich oczekuje, aby mogło nastąpić odkupienie człowieka. Oba te przymioty, zarówno sprawiedliwość, jak i miłość, musiały działać ze sobą w zupełnej zgodzie. Gdyby jakakolwiek myśl, plan, dzieło nie było zgodne z którymkolwiek z tych przymiotów charakteru Bożego, drodzy braterstwo, nie zostałyby one zrealizowane przez Pana Boga. Nie byłyby one doskonałe, nie byłyby święte. Pan Bóg, będąc świętą osobą, nigdy nie postąpiłby w sposób niedoskonały, w sposób zaprzeczający Jego charakterowi, Jego przymiotom łask charakteru, Jego spojrzeniu na wszystko, nigdy by nie wystąpił przeciwko tym rzeczom. W związku z tym, jeżeli w analizowaniu jakiejkolwiek sytuacji okazałoby się, że nie, ta sytuacja jest niewłaściwa, Pan Bóg by tego nie uczynił. Pomijając już tą myśl najważniejszą tak naprawdę, że Pan Bóg nigdy nie myśli w sposób niedoskonały i nigdy Jego myśli nie są ani niedoskonałe, ani grzeszne, ani złe. W związku z tym one zawsze są ze sobą harmonijne i te przymioty łask charakteru ze sobą współgrają we wszystkim. Czy miłość Abraham w tej historii jest zatem gotowa? Czy zrealizuje wszystkie wymagania sprawiedliwości, czyli Pana Boga, który za chwilę postawi je w dalszych rozważaniach tej historii? Zobaczmy na werset drugi naszej historii i ten warunek sprawiedliwości, który stawia miłość, sprawiedliwość. Werset drugi. I Bóg powiedział: weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem. Dwa powody, drodzy braterstwo, które chcemy tutaj wymienić. Pierwsze, z powodu dania wspaniałego typu biblijnego na ofiarę naszego Pana, ale także z powodu potrzeby wypróbowania Abrahama, tak jak powiedzieliśmy, Pan Bóg poleca udać się Abrahamowi do ziemi Moria, gdzie ma ofiarować swojego jedynego wówczas syna. Ofiarować go na ołtarzu. Hagar wraz z Izmaelem w tym czasie zostali już wypędzeni na pustynię, dlatego mówię o jedynym synu, który w tym czasie w miejscu, gdzie zamieszkiwali, był jedynym synem, tym umiłowanym, był dzieckiem obietnicy, które było dane Abrahamowi, o którym mówi apostoł Paweł w liście Galacjan, 4 rozdział, werset 30, którego już nie będziemy teraz odczytywać. Ktoś mógłby zapytać, czy ta próba, którą Pan Bóg dał Abrahamowi, czy ona czasem nie była dla niego zbyt duża? Czy Pan Bóg, ktoś może powiedzieć, ateista albo ktoś niewierzący w Pana Boga, czy Pan Bóg sobie za dużo nie wyobrażał, żeby do takiego stresu doprowadzić biednego, grzesznego człowieka, takiego jak Abraham? I mówi do niego, idź, weź swojego jedynego umiłowanego syna, na którego czekałeś tak długo. W 100 latach ci się urodził ten syn. Idź i ofiaruj go mi na ołtarzu. Kazać ofiarować ojcu jego umiłowanego syna na ofiarę, drodzy braterstwo? Zabić własne dziecko? Jak my zareagowalibyśmy na tą prośbę? Jako rodzice, jako ojcowie, jako matki? Czy my jako ojcowie kochający naszych synów, nasze córki, a szczególnie gdy są to nasze jedyne dzieci, może jedyne dziecko, pierworodne, bylibyśmy w stanie spełnić tak postawiony warunek? Idź, zabierz swojego syna do tamtej ziemi i tam mi go ofiaruj. Oczywiście wówczas to był szczególny czas, drodzy braterstwo, i nie spodziewamy się i nie wierzę, żeby w dzisiejszym czasie Pan Bóg chciał kogokolwiek w taki sposób próbować. To był szczególny czas prób, szczególnych prób, które to miały na celu właśnie raz, że wypróbowanie Abrahama, o czym powiedzieliśmy, dwa, danie wspaniałego także typu obrazu na ofiarę naszego drogiego Zbawiciela. Ale mimo tego wszystkiego, spróbujmy postawić się w miejscu Abrahama. Spróbujmy postawić się w jego miejscu i słyszymy głos Boży, który mówi do nas, idź, weź swojego jedynego umiłowanego syna, umiłowanego, idź i ofiaruj mi go. Jakie myśli są w naszej głowie? Co się w naszej głowie rodzi w tym momencie? Pan Bóg już wiedział w tamtym czasie i przed założeniem świata, ale w tamtym czasie, kiedy mówił do Abrahama te słowa, że za około 2100 lat, drodzy braterstwo, będzie doznawał wielkiego bólu jako ojciec, patrząc na cierpienia swojego syna, patrząc na mękę swojego syna. Kiedy będzie patrzył na ostatnią drogę swojego syna, na jego biczowanie, na jego bicie, tak jak czytamy w Biblii, opisy biblijne w tym zakresie, na to, że pluto na niego, na to, że ostatecznie ukrzyżowano go. I w tym wszystkim spójrzmy na to przez pryzmat tego, że był doskonały, niewinny, nie zasłużył w żaden sposób na te cierpienia, na tą mękę, na tą karę, którą poniósł za Adama. Jakaż musiała być miłość Pana Boga i Pana Jezusa oraz bezwzględne posłuszeństwo Pana Jezusa swojemu Ojcu w tym dziele. Jakąż miłość musiał mieć Pan Bóg, drodzy braterstwo, że chciał odkupić tego grzesznego, tego niedoskonałego człowieka. Z dwóch powodów, o których mówiliśmy wcześniej. Po pierwsze, danie typu biblijnego. Dwa, czyli pokazanie wspaniałej historii, którą Pan Bóg objawił tak nam w późniejszym czasie, oraz wypróbowanie Abrahama. Po to Pan Bóg dał tą lekcję dla Abrahama. Sprawiedliwość Pana Boga stawia warunek miłości, tak? Mówimy w tej chwili o takim obrazie, tak jakby ze sobą, mimo że one nie są osobowe, te łaski charakteru Pana Boga, tak? I tak samo nasze, one nie są osobowe, ale one rozmawiamy w tym momencie i mówimy o tej historii tak, jakby one między sobą rozmawiały i tak, jakby one stawiały jeden względem drugiego pewne warunki. Co uczynić, żeby zaspokoić potrzebę Twojej sprawiedliwości? Pyta miłość. Stąd właśnie sprawiedliwość w tym tekście, drodzy braterstwo, w tym wersecie drugim stawia warunek miłości, jaki musi zostać spełniony. Musisz zadośćuczynić wymaganiom mojej sprawiedliwości. Jeżeli tego nie zrobisz, ja się nie zgodzę na żadne pojednanie między Bogiem a człowiekiem. Mówi miłość, mówi sprawiedliwość, tak? Nie zgodzę się. Musisz zrealizować moje warunki. Warunek, jaki miał być uczyniony? Idź, ofiaruj swojego syna Izaaka. Tam, gdzie ci pokażę. Izaak w tej historii, drodzy braterstwo, to jest Chrystus. Reprezentuje Chrystusa, w którym były ześrodkowane wszystkie obietnice związane z Kościołem, z Jezusem, tak? Kompletny Chrystus. Pierwsza Księga Mojżesza, 17 rozdział, werset 19 i 21, zapowiedź, gdzie Pan Bóg właśnie Abrahamowi obiecuje syna i mówi takie słowa. A Bóg powiedział, naprawdę twoja żona Sara urodzi ci syna i nadasz mu imię Izaak. I utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim. I werset 21, ale moje przymierze utwierdzę z Izaakiem, którego Sara urodzi ci za rok o tej porze. Moje przymierze utwierdzę z Izaakiem. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, 3 rozdział, werset 16, podkreśla, potwierdza tą myśl. Co zrobił zatem Abraham? Co zrobiła boska miłość, słysząc takie wymagania sprawiedliwości? Zobaczmy werset 3. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swojego osła i wziął ze sobą dwóch służących i swego syna Izaaka. Narąbał drew na ofiarę całopalną, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu Bóg powiedział. Abraham, drodzy braterstwo, wykonuje nakaz Boży. Rusza w drogę do ziemi Moria. Nikomu zapewne nie zdradzając, że wybiera się w tą podróż, że zabiera swojego syna, swoich sług, a już tym bardziej w jakim celu udaje się w tą podróż. A co by się działo, gdyby powiedział Sarze o tym, tak? Czy komukolwiek innemu? Zapewne potajemnie Abraham razem z Izaakiem i sługami, o których za chwilę powiemy, wyrusza w tą drogę. Miłość Boża, drodzy braterstwo, jest gotowa na poświęcenie. Tak jak Abraham jest gotowy na ofiarowanie swojego syna, tak miłość Boża jest gotowa na poświęcenie. Zmierza do realizacji wyznaczonego przez sprawiedliwość warunku. Jest podana taka myśl przez sługę pańskiego, iż Izaak został zabity w sercu i umyśle ojca, nim rozpoczęła się jego podróż. Że w swoim umyśle on już, skoro uznał warunek Pana Boga i jego oczekiwania w stosunku do jego syna, on już, zanim wyruszył jeszcze w tą podróż, on już był gotowy na to, że idzie i dokona tego, czego oczekuje od niego Pan Bóg. To jest niesamowite, że nie wahał się, że już w tym czasie wiedział, że idzie po to, żeby zrealizować cel Boga. Nie było odwrotu, nie było alternatywy. Podobnie i Pan Jezus stał się w sercu swojego Ojca i w Jego planie, drodzy braterstwo, barankiem Bożym przewidzianym przed założeniem świata. Tak jak mówi pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 19 i 20. Zobaczmy werset 4. A trzeciego dnia Abraham podniósł swe oczy i zobaczył z daleka to miejsce. O jak bolesna, drodzy braterstwo, musiała być podróż dla Abrahama. Wiedział, że idzie i że zrealizuje to, czego oczekuje od niego Stwórca. Wiedział o tym. Ale jak musiała być bolesna ta podróż? Ta myśl, że idzie ofiarować swojego syna. Jeszcze 2 dni będę z Izaakiem. Jeszcze 1 dzień, aż w końcu dochodzą na miejsce. Co musi czuć Abraham? Ale wiara w Pana Boga i ufność w Niego i Jego obietnice dodawała mu siły. Gdyby nie jego wiara, gdyby nie miłość w stosunku do Boga, nie zrobiłby tego Abraham. Nie zrobiłby tego Abraham, drodzy braterstwo. Tak jak zadałem pytanie na samym początku, który z ojców w stanie niedoskonałym, który z ojców, czy też w doskonałym, weźmie swojego syna po to, żeby iść go zabić? Gdyby nie wiara i pełna ufność Abrahama do Pana Boga. Tak samo nasz Stwórca Pan Bóg wiedział, że przyjdzie czas ofiary Jego Syna. I właśnie teraz, poprzez to doświadczenie Abrahama, pokazuje ludzkości, w jaki sposób zamierza poprzez to doświadczenie Abrahama uwolnić człowieka z tej niedoskonałości, z grzechu, w jakim się ten człowiek znalazł. To jest jedna z pierwszych, drodzy braterstwo, tak obszernych czy tak szczegółowych opisów w Biblii, które wskazują na tyle rzeczy związanych tutaj z oddaniem Pana Boga, z ofiarą Pana Boga i Pana Jezusa w ofierze dla człowieka. Wyjawia Pan Bóg człowiekowi swój zamysł, mimo że w tamtym czasie, jeszcze za czasów Abrahama, nikt go nie rozumiał. Poświęcę swojego jedynego syna, swojego jednorodzonego, swojego umiłowanego. Tak czytaliśmy, cytowaliśmy Ewangelię Jana 3,16. Izaak w tym czasie nie rozumiał, że on ma być ofiarą. On szedł razem ze swoim tatą, pełen ufności do swojego ojca. Ojcze, gdzie pójdziesz, tam ja pójdę z tobą, jeżeli chcesz tego. Ja pójdę z tobą. I wiedział, miał w swoim umyśle tą rzecz, że idą po to, żeby ofiarować ofiarę dla Pana Boga. To oddanie Izaaka dla Abrahama. Oddanie Pana Jezusa względem swojego Ojca. Panie Boże, jeżeli chcesz, żebym dokonał tej ofiary, jeżeli to jest Twoją wolą, dokonam tego. I pamiętamy przez całe życie Pana Jezusa, aż na sam koniec także, przy końcowych Jego największych doświadczeniach, w Getsemane, kiedy pocił się krwawym potem, kiedy prosił o potwierdzenie swojego Ojca: Boże, czy wykonałem wszystko tak, jak Ty chciałeś? Zobaczmy na to, czy wykonałem wszystko tak, jak chciałeś? Płacze i modli się, dostaje to zapewnienie, prosząc jednocześnie: Panie Boże, jeżeli możliwe, niech ten kielich ode mnie zostanie odsunięty, ale jeżeli taka jest Twoja wola, żebym wypił go do dna, ja to zrobię. Tak jak Abraham był gotów, żeby iść ofiarować swojego syna, tak samo miłość Pana Boga była gotowa do tej ofiary. Pan Jezus tutaj na ziemi był gotów, żeby spełnić do końca wolę swojego Ojca. Nie było w tym żadnego zawahania. Nie było w tym żadnej alternatywy. A może jednak nie. Nie było takich dywagacji, nie było takich rozmyślań. Widocznie Pan Jezus w swojej przedludzkiej egzystencji nie zdawał sobie, drodzy braterstwo, w pełni sprawy z zupełnego znaczenia ofiary pojednania. Taką myśl podaje sługa Pański, że prawdopodobnie w tym okresie czasu w pełni sobie nie zdawał sprawy ze znaczenia tej ofiary, mimo że wiedział, w jakim celu idzie na ziemię. Wiedział, że idzie po to, żeby złożyć z siebie, żeby stać się okupem za człowieka. Dopiero kiedy przyszedł na ziemię, studiował w zakonie, pamiętamy, na początku swojej misji, wszystkie wymagania, jakie Pan Bóg ma w stosunku do niego. Co mam zrobić, Panie Boże? Co jest wolą Twoją? Szukał w zakonie wytycznych, wskazówek, żeby wypełnić zakon i wypełnić wolę Bożą w zupełności, która była w stosunku do niego przewidziana. Werset 5. Wtedy Abraham powiedział do swoich służących: Zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do was. Zobaczmy, w tamtym czasie Abraham mówi do tych sług: pójdziemy, złożymy ofiarę i wrócimy do was. Nie mówi jeszcze: ja wrócę sam po złożeniu na ofiarę Izaaka. Nie mówi tego, tylko mówi: wrócimy do was. Ci słudzy przedstawiają, drodzy braterstwo, dwie klasy opisane w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, wersety 10-12. Proroków i aniołów. Proroków i aniołów, którzy, jak mówi znów Słowo Boże, wywiadywali się i badali oraz pragnęli, patrząc na to, co Bóg realizował, na to, co Bóg przewidział w swoim planie, patrzyli na cierpienia Pana Jezusa. Przed śmiercią Pana Jezusa na krzyżu tylko ojciec i syn w pełni rozumieli tą sprawę. Po co, dlaczego i przez co musi przejść. Tylko oni rozumieli. Nawet apostołowie nie rozumieli w pełni tej sprawy. Nie rozumieli w pełni kwestii odkupienia. Nie mówiąc już o tych ludziach, o tym motłochu, który stał i który powodował te doświadczenia dla naszego Pana na tej ostatniej drodze nazwaną przez w XVIII wieku Via Dolorosa, tak? Drodze cierpień naszego Pana, ostatniej drodze. Abraham obiecał powrócić do dwóch swoich sług. Tak Bóg i Jezus w odpowiednim czasie z bogatymi błogosławieństwami dla całego rodzaju ludzkiego mieli powrócić po to, żeby wykorzystać tą ofiarę, która miała zostać złożona przez naszego Pana na korzyść człowieka. List do Efezjan, 1 rozdział, werset 10, list do Kolosan, 1 rozdział, werset 19 i 20 na to wskazują. Kolejne wersety, 6 do 8. Wziął więc Abraham drwa na ofiarę całopalną i włożył je na swego syna Izaaka. A sam wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I Izaak powiedział do swojego ojca Abrahama: mój ojcze. A on odpowiedział: oto jestem, mój synu. I Izaak zapytał: oto ogień i drwa, a gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu. I szli obaj razem. Już wtedy Izaak zaczął się zastanawiać: no dobrze, no idziemy. Mamy złożyć ofiarę, mamy drwa, mamy ogień, jest nóż, żeby zabić ofiarę. Ale ojcze, kto będzie tą ofiarą? Kto będzie tą ofiarą? Czytamy dalsze wersety, werset 9 i 10. A gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa, związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swojego syna. Doszliśmy, drodzy braterstwo, do najbardziej dramatycznych chwil w tej historii. Przyszedł czas końcowej próby Abrahama. Boleje w swoim sercu od chwili, kiedy dowiaduje się, że ma ofiarować swojego Izaaka. Mimo tego, że wie, że to jest konieczne, wie, że tego chce od niego Bóg. Miłość wie, że sprawiedliwość tego wymaga i jest gotów to uczynić, ale jego ludzkie serce, człowiecze, tak, cierpi ból, bo za chwilę ma zabić swojego syna Izaaka. Podróż trwająca 3 dni, podróż na górę po opuszczeniu sług Abrahama, budowa ołtarza i najbardziej trudny moment. Mój synu, teraz muszę cię związać? To ty będziesz ofiarą. To ty staniesz się tą ofiarą. Ojcowie, czy bylibyśmy w stanie na takie poświęcenie? Jaka była postawa Izaaka w tym doświadczeniu? Czy kiedy Izaak dowiedział się o tym, że ma stać się ofiarą, czy zaczął uciekać? Czy zaczął się może wyrywać Abrahamowi? Czy zaczął buntować się przeciwko woli swojego ojca? Nie, drodzy braterstwo. Izaak, mimo tego, że był młodzieńcem, który no, zapewne by sobie poradził z ucieczką, poradziłby sobie z tym, żeby się w jakiś sposób oswobodzić i nie zgodzę się, ojcze, żebyś mnie zabił. Mógł się przestraszyć przecież, mógł uciec, ale w tym wszystkim powiedział: nie moja wola, tak jak powiedział Pan Bóg, nie moja wola, ojcze, ale twoja niech się stanie. Izaak wykazał gotowość do oddania się na ofiarę. Nie uciekał, ale spełnił w zupełności wolę swojego ojca. Bez oporu pozwolił się związać swojemu ojcu i położyć na ołtarzu. Podobnie uczynił to nasz Pan. Izajasz 53, rozdział, werset 7, który bardzo ładnie wskazuje na tą myśl. Prorok Izajasz 53, rozdział i werset 7. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Taka była postawa naszego Pana, Taka była postawa Izaaka w tamtym czasie, drodzy braterstwo. Dobrze, ojcze, jeżeli tak ma być, ja się temu poddaję. Drodzy braterstwo, z czego wynikała ta gotowość Abrahama do tego czynu? Że leży jego syn związany na ołtarzu, podnosi ten nóż i jest gotów go zabić. Z czego to wynikało? Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, z niezłomnej wiary Abrahama. Wiary, która może przenosić góry, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, werset 2. Wiary, która słucha nie tylko uchem, ale słucha sercem, słucha całym sobą, która chce praktykować to, co słyszy. Z niezłomnej ufności Abrahama w obietnice Boże. Wierzył, że Pan Bóg może wszystko. Wierzył, że Pan Bóg może wszystko. Tak jak prowadził Abrahama i jego rodzinę z Ur Chaldejskiego, tak, do Kanaanu, tak i teraz, skoro chce ode mnie takich rzeczy, to znaczy, że muszę to wykonać. Ma to jakiś cel. Ja nie rozumiem w tej chwili jaki, ale ma to jakiś cel. Tym bardziej, drodzy braterstwo, już obiecał, że Izaak miał być przecież tym nasieniem, nasieniem obietnicy. To już kompletnie pewnie Abraham się zastanawiał, no jak, obiecujesz mi nasienie obietnicy, obiecujesz Izaaka, którego masz błogosławić, a teraz chcesz, żebym go zabił? Nie rozumiał zapewne Abraham, na pewno. Abraham nie rozumiał tej kwestii w tamtym czasie, ale z powodu swojej wiary był gotów na to, na ten czyn. Pan Bóg w swojej miłości pozwolił nawet na śmierć swojego syna. Pan Bóg w swojej miłości pozwolił na śmierć swojego syna. Za ciebie, bracie, za ciebie, siostro, za każdego z nas, za Adama, w nim za cały rodzaj ludzki. Doprowadza go na ołtarz, czyli na krzyż. Pan Bóg nie mógł przerwać tych cierpień, ponieważ ofiara nie zostałaby złożona. Nie mógł ulżyć w cierpieniach naszego Pana, kiedy był tutaj na ziemi, bo ofiara nie byłaby w pełni złożona, nie byłaby tą równoważną ceną, właściwie w 100% poniesioną karą. Sprawiedliwość Boża czekała na tą ofiarę, aby grzech człowieka mógł zostać odpuszczony. Czy Izaak zatem umiera? Zobaczmy werset 11 i 12, gdzie nasza historia dalej postępuje. Werset 11 i 12. Lecz anioł Pana zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie. A on odpowiedział: oto jestem. Tak jak do tej pory, w każdej sytuacji zwraca się do Pana Boga: oto jestem, Boże, co mam uczynić? A anioł powiedział: nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mu swego jedynego syna. Pokazana jest tu zwycięska próba Abrahama, która sprawiła, drodzy braterstwo, przypieczętowanie przysięgi, tej, którą Pan Bóg obiecał Abrahamowi, a jest zapisana w tym samym rozdziale w wersecie 16 do 18. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego. Błogosławiąc, będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego, że posłuchałeś mojego głosu. Dlatego, że posłuchałeś mojego głosu. Czy fakt, iż Izaak nie został zabity, oznacza, iż ofiara naszego Pana nie została dokonana? Nie, drodzy braterstwo. Kolejny werset idzie nam z pomocą i wyjaśnia tą kwestię. Werset 13 naszej historii. A Abraham podniósł swe oczy i spojrzał, a oto za nim baran zaplątał się z rogami w zaroślach. Abraham poszedł więc i wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swojego syna. Izaak, jak powiedzieliśmy wcześniej, przedstawia kompletnego Chrystusa. Zatem w typie, jak i w antytypie, nie mogła nastąpić śmierć Izaaka. Tak? Pan Bóg o tym wiedział, dlatego tak wspaniale to wszystko poukładał. Nie mogła nastąpić śmierć Izaaka. Pan Jezus po trzech dniach zmartwychwstał. On przecież żyje razem z Kościołem. Oni żyją. Są w, uwielbieni w niebie, w związku z tym nie umarli. I tak samo ta historia bardzo ładnie tą kwestię pokazuje. Jest pokazany w tej historii baran, który został dostrzeżony i który miał zostać i został złożony na ofiarę. Ten baran, drodzy braterstwo, to nic innego jak doskonałe człowieczeństwo naszego Pana. Doskonałe człowieczeństwo naszego Pana, które zostało złożone na tym ołtarzu, w ofierze. Zostało złożone na ołtarzu, w ofierze, po to, żeby odkupić właśnie Adama i cały jego rodzaj ludzki. Z powodu swojej wierności Pan Jezus został wywyższony ponad stan, który posiadał jako Logos. Otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imię. Na dźwięk Jego imienia wszelkie kolano będzie się skłaniało. Wszyscy będą się kłaniać przed Nim jako przed Królem. Ewangelia Jana, 5 rozdział, werset 28 i 29. Przeczytajmy. Ewangelia Jana, 5 rozdział, werset 28 i 29. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie. Objawienie także, przeczytajmy, 20 rozdział, werset 12 i 13. Księga Objawienia, 20 rozdział, werset 12 i 13. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co zostało napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli i zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. Tak więc ofiara naszego Pana, drodzy braterstwo, stała się bezcenną. Ofiara naszego Pana stała się tą ofiarą, którą dzisiaj już mamy możliwość oceniać, którą w dniu dzisiejszym już, z której mamy możliwość korzystać, cieszyć się społecznością z Panem Jezusem, z Jego Słowem, ze Słowem Bożym, ze wspaniałymi nadziejami, obietnicami wynikającymi właśnie dzięki ofierze Pana Jezusa. Gdyby nie ta ofiara, nie poznalibyśmy tych wszystkich obietnic. Nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Nie mielibyśmy nadziei na przyszłość. Nie byłoby niczego. Nie byłoby niczego. Dlatego, kochani braterstwo, niech ta historia pokrótce przedstawiona, historia Abrahama i Izaaka, wybrzmiewa w naszych sercach nie tylko w okresie zbliżającej się pamiątki, nie tylko w tym czasie, ale zawsze, w każdej chwili w naszym życiu. Bo Pan Jezus i Pan Bóg są godni najwyższej chwały za to, czego dokonali dla człowieka. Pamiętajmy nie tylko o ofierze i o cierpieniu Pana Jezusa, przede wszystkim, ale pamiętajmy o ofierze naszego Stwórcy Pana Boga. To była także Jego ofiara, widząc swojego Syna, Jego cierpienia, które musiał przechodzić. Na pewno bolał w swoim sercu, widząc, co Go spotyka. Mimo że wiedział, że cel, którego dokonuje, jest ponad to wszystko. Pamiętajmy o wielkiej ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała niech będzie naszemu Bogu za to dzieło zbawienia, a Panu Jezusowi za Jego wykonanie. Życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego z tych rozważań i jak najbardziej błogosławionego obchodzenia pamiątki śmierci Pana Jezusa, która już niebawem. Dziękuję za uwagę.